Cześć Mikołaju.
Cześć Jaśku.
To Biocast, czyli podcasty Biocentrum Edukacji Naukowej, z których dowiecie się absolutnie wszystkiego, co chcieliście wiedzieć o nauce, ale jeszcze nigdy, przenigdy nie mieliście kogo o to zapytać.
W naszym zespole pracują eksperci, biolodzy i biofizycy, którzy poza swoją pracą popularyzatorską codziennie pracują również naukowo i wykonują prawdziwe eksperymenty.
Jest to dokładnie tak, jak mówi wam Mikołaj. Mikołaj, dziś nie uwierzysz, ale będziemy rozmawiać o twoich ulubionych czasach w historii, szczególnie w historii nauki.
Cudownie, uwielbiam te czasy.
Wiesz co to za czasy, wiesz co to za czasy?
No, domyślam się, że będziemy mówić dzisiaj o przełomie XIX i XX wieku.
Absolutnie tak i to nie uwierzysz, ale w końcu z tych międzynarodowych naszych podróży związanych z przeróżnymi odkryciami, w końcu, to znaczy trochę dzisiaj też popodróżujemy, ale naszym punktem wyjścia będą tereny polskie.
No to fantastycznie. Myślę, że warto tutaj podkreślić, że nauka rozwijała się wszędzie w podobny sposób, mimo tego, że Polska była pod zaborami na przełomie XIX i XX wieku, przed I wojną światową, no to oczywiście tutaj też żyli i tworzyli wspaniali naukowcy, którzy rozwijali zupełnie prawdziwą, poważną naukę.
No i jednym z tych naukowców, o których tutaj mówisz, był, uwaga, uwaga, pan Edmund Biernacki.
No tak, to jest znane nazwisko. Myślę, że wiele osób, szczególnie starszych, może je kojarzyć z jakichś wizyt u lekarza na przykład.
Tak, na pewno tak jest. Na pewno tak jest. Myślę, że nawet część osób dziś może kojarzyć z wizyt u lekarza, bo ponoć te rozwiązania, które on wymyślił, ponoć te badania, których on był prekursorem, do dziś bywają w niektórych dziedzinach medycyny wykorzystywane. Ponoć w reumatologii na przykład.
To prawda, czasem się to zdarza, ale jak wszystkie wielkie odkrycia dawnych czasów, odkrycia Edmunda Biernackiego również z czasem zostały zastąpione nowymi, lepszymi, bardziej dokładnymi badaniami medycznymi, które po prostu robią to samo, tylko lepiej.
Myślę, że powinniśmy dać tytuł temu odcinkowi: cudownie przeterminowany Edmund Biernacki.
Może jednak nie.
To się wytnie. 1866 rok. Grudzień. Zima. Śnieg za oknami i śnieg wszędzie. Niewielka miejscowość nieopodal Warszawy. Opoczno. Tam na świat przychodzi Edmund Biernacki. Przez kolejne lata uczy się. Nieustannie się uczy. Uczy się najpierw w Kielcach, następnie uczy się w Lublinie, czyli i tu pod zaborem rosyjskim, a po zdaniu egzaminów, po ukończeniu Lubelskiego Liceum Męskiego w 1884 roku przenosi się do Warszawy, gdzie rozpoczyna studia, które myślę, że niektórzy z ekipy Biocenu mogą znać od podszewki, bo zaczyna studiować medycynę na Carskim Uniwersytecie Warszawskim.
Zgadza się i to były bardzo piękne czasy, jeśli chodzi o rozwój medycyny i edukacji medycznej ze względu na postępującą chemizację medycyny. To znaczy te odkrycia, o których już wielokrotnie opowiadaliśmy, odkrycia związane z chemią organiczną, z chemią fizyczną, które w tamtych czasach były dokonywane, bardzo często przenikały do świata medycyny. Z rozwojem chemii organicznej rozwijała się wtedy również chemia analityczna w takim kontekście właśnie związków organicznych, która umożliwiała również stosowanie technik chemicznych do badania składu ludzkiego ciała, na przykład krwi. Więc Biernacki, ucząc się w tamtych czasach medycyny, bez wątpienia poznawał osobiście ludzi, którzy tworzyli takie właśnie techniki badawcze, takie techniki diagnostyczne. No i prawdopodobnie ten taki zupełnie nowoczesny nurt diagnostyczny bardzo go wtedy zafascynował.
Myślę, Mikołaj, że tutaj bardzo, bardzo dobrze mogłeś obstawiać, jeśli chodzi o zainteresowania i o wpływy tego, co działo się akurat w chemii i w medycynie na Biernackiego, ponieważ Edmund Biernacki postanowił napisać pracę naukową w zakładzie farmakologii Uniwersytetu Warszawskiego, Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego, co zresztą zrobił w 1888 roku, wydając pracę pod tytułem Wpływ wprowadzonych pod skórę rozczynów solnych.
O, no proszę, czyli tutaj interesowało go, w jaki sposób się różne substancje wchłaniają i w jaki czy są dostępne dla organizmu, czy są niedostępne dla organizmu po wstrzyknięciu pod skórę. Te badania oczywiście trzeba było przeprowadzić kiedyś, no i to właśnie były te czasy. Dzisiaj korzystamy z bardzo wielu zastrzyków podskórnych. Jest to taka zupełnie rutynowa czynność medyczna. Bardzo wiele leków można podawać pod skórę. Takim najbardziej klasycznym przykładem jest tutaj insulina. Ten zastrzyk jest tak prosty do wykonania, że pacjenci z cukrzycą podają sobie insulinę pod skórę samodzielnie, bardzo często. No i właśnie badania, które to umożliwiły, które zbudowały fundament wiedzy potrzebnej do zastosowania takiej procedury, to były właśnie tamte czasy i, jak widać, również nasze rodzime strony.
W 1889 roku uzyskał dyplom lekarza, a w 1890 roku dzięki stypendium wyjechał w podróż naukową za granicę, a wszyscy wiemy, że podróże oczywiście kształcą. Na początku wylądował w Heidelbergu, a później w Paryżu i to te podróże pozwoliły mu dokonać swojego takiego największego przełomu naukowego, prawda? Odkryć coś naprawdę ważnego dla ówczesnej medycyny.
Tak jest i myślę, że tutaj aspekt tych podróży jest bardzo ważny. My już w wielu odcinkach podkreślaliśmy rolę podróży w odkrywaniu badań, w dokonywaniu odkryć naukowych. Natomiast nigdy nie powiedzieliśmy tego głośno, nie zaznaczyliśmy tego w taki świadomy sposób, że większość takich największych odkryć w nauce to były odkrycia, które albo zostały dokonane bezpośrednio w podróży, albo pomysł na to odkrycie zrodził się w głowie odkrywcy właśnie w trakcie jakiejś dalekiej podróży. Jest to związane oczywiście z tym, że w trakcie podróżowania naukowcy dokonują obserwacji zupełnie dla siebie egzotycznych czasami, no ale też kontaktują się z innymi uczonymi, którzy myślą troszeczkę podobnie o tych samych rzeczach, ale z troszkę innej strony na to zjawisko patrzą i to pozwala właśnie w głowie takiego bystrego umysłu jakiejś takiej idei bardzo ciekawej się zrodzić. Więc Biernacki podzielił ten los wielkich odkrywców i w roku 1897 opublikował swoją pracę dotyczącą szybkości opadania krwinek w różnych chorobach. Jego układ doświadczalny był bardzo prosty. On po prostu narysował sobie na probówce taką skalę, taką powiedzmy prostą linijkę na ściankach probówki i nalewał do tej probówki krwi. No krwi jakiegoś pacjenta, czy na początku zapewne jakiegoś zwierzęcia. Zaobserwował po pewnym czasie, że czerwone krwinki, które są w tej krwi zawieszone, zaczynają pod wpływem siły grawitacji po prostu opadać na dno probówki. I zainteresowało go, czy w różnych sytuacjach zdrowia i choroby tempo opadania tych krwinek jest różne. No i faktycznie tutaj jego obserwacja była jednoznaczna, że w przebiegu różnych chorób, na przykład zakaźnych, albo chorób, które są związane z jakimś stanem zapalnym w organizmie, tempo opadania tych krwinek jest przyspieszone. I na podstawie, dzięki temu odkryciu, dzięki tej bardzo prostej tak naprawdę obserwacji, stworzył metodę do sprawdzania właśnie, czy w ciele pacjenta dzieje się w danej chwili stan zapalny, czy też nie, ponieważ wystarczyło od takiej osoby pobrać kilka mililitrów krwi, powiedzmy 5-10 mililitrów krwi, to nie jest bardzo dużo na tamte czasy. Można było umieścić je w odpowiedniej probówce i po godzinie zmierzyć, jaki dystans pokonały te erytrocyty, które się w tej krwi znajdowały. Na tej podstawie można było stwierdzić, czy u pacjenta właśnie toczy się jakiś stan zapalny w danej chwili, czy też nie.
Czyli to były takie pierwsze ekspresowe badania laboratoryjne, które można było wykonać, rozumiem, w każdym miejscu tak naprawdę. To znaczy tu i teraz, zakładając, że pewnie masz jakiś specjalny pojemnik, w którym to się sprawdzało.
Oczywiście, no pomijając regulacje prawne, no to każda osoba, która posiada probówkę i linijkę, byłaby w stanie wykonać takie badanie, więc w tamtych czasach to było absolutnie rewolucyjne odkrycie, ponieważ każde laboratorium i każdy szpital, każda nawet prosta, mała poradnia, w której pracował jeden lekarz z pielęgniarką, była w stanie wykonać takie badanie. Nie wymagało to żadnej chemicznej ekspertyzy, ani żadnego zaawansowanego, drogiego chemicznego sprzętu.
Wow. To powiedz mi, Mikołaj, w takim razie, jak te badania wpłynęły na rozwój nauki? Jak te badania wpłynęły na rozwój świata zapewne też?
Badania Biernackiego odbiły się zaskakująco szerokim echem. Mimo tego, że no, polska nauka raczej nie słynie i nie słynęła również w tamtych czasach. Jak myślimy o polskiej nauce, to nie kojarzy ona nam się z jakimś bardzo szerokim ogólnoświatowym rozgłosem, ale jednak są takie perełki, które do szerokiej międzynarodowej świadomości się przedostały i badania Biernackiego były właśnie jedną z nich. I już na początku lat 20. XX wieku praktycznie w całej Europie opad biernackiego był badaniem, które się wykonywało. Było wiele publikacji różnych naukowców, które potwierdzały obserwacje biernackiego, no i które pogłębiały wiedzę przez niego ufundowaną, w pewnym sensie przez niego stworzoną. Bardzo wiele chorób i bardzo wiele też takich stanów zupełnie normalnych można było badać za pomocą odczynu biernackiego. Na przykład w przebiegu ciąży opad biernackiego się zmienia, to znaczy tempo opadania krwinek jest większe u ciężarnych kobiet niż u kobiet, które w ciąży w danej chwili nie są. To były czasy, w których nie było żadnej możliwości wykonania prostego testu ciążowego. Były jakieś testy ciążowe.
Nie, no przepraszam. Były testy ciążowe. Były testy ciążowe, które można było przeprowadzić na dziewiczych królicach.
Tak, tutaj no, wracamy do pierwszych odcinków Biokastu, w których opowiadaliśmy o takich skomplikowanych metodach badania, czy kobieta jest ciężarna, czy nie, polegających na to, że pobierało się troszeczkę krwi od takiej kobiety i wstrzykiwało się tę krew dziewiczej królicy właśnie, normalnie po prostu zwierzątku. Jeżeli po kilku dniach u tej królicy pojawiała się owulacja, no to świadczyło to o tym, że we krwi badanej pacjentki znajdowały się hormony związane z ciążą i na tej podstawie można było stwierdzić, czy kobieta jest ciężarna, czy nie. No ale wyobraźmy sobie, jaki to musiał być ogromny wysiłek, tak?
I koszt,
no przede wszystkim to był koszt życia zwierzęcia. Natomiast też takie badanie trwało wiele dni i było po prostu trudne do przeprowadzenia. Również wymagało eksperta, który mógł to wszystko przeprowadzić. W przypadku odczynu biernackiego ten test trwa godzinę i może go przeprowadzić absolutnie każda przeszkolona w tym celu osoba. No więc to jest taka pierwsza rzecz, którą można badać. Oprócz tego jest cała bardzo długa lista schorzeń, w których zmienia się wartość odczynu biernackiego. To będą różnego rodzaju anemie, to będą różnego rodzaju nowotwory krwi, wszelkie białaczki, jakieś szpiczaki, ale to będą też zwyczajne nowotwory, które tworzą guzylitę, więc to będzie na przykład rak wątroby, to będzie na przykład rak płuc. No choroby, które w czasach biernackiego były ukryte. Wtedy nie za bardzo jeszcze był szeroki dostęp do aparatów rentgenowskich, do prześwietleń jakichś klatki piersiowej czy jamy brzusznej na przykład, no więc diagnoza takich schorzeń często była opóźniona. A tak można było przebadać w krótkim czasie wiele osób i zastosować właśnie taką technikę badań przesiewowych w celu wstępnego selekcjonowania osób potencjalnie chorych na jakieś schorzenia do dalszej diagnostyki.
Ale właśnie, to było tak, że rozumiem, że jeżeli przeprowadzasz badania tym odczynem, to znaczy metodą biernackiego, to nie jesteś się w stanie dowiedzieć, co ci dolega, ale po prostu masz sygnał, że coś ci dolega i że musisz się dalej badać, tak? To rozumiem, że to nie jest tak zaawansowane badanie, żeby wskazać ci na przykład, o pan ma tutaj, nie wiem, zgorzel zęba, albo tutaj o pan ma raka wątroby, albo o pan ma zapalenie płuc.
Odczyn biernackiego jest badaniem mało specyficznym, to znaczy, że tak zwany pozytywny wynik, czyli albo przyspieszone opadanie krwinek, albo bardzo znacznie spowolnione opadanie krwinek, może świadczyć o bardzo wielu różnych chorobach. Natomiast lekarze stosują w diagnozowaniu pacjentów tak zwaną metodę diagnostyki różnicowej, czyli porównują ze sobą bardzo wiele objawów, które występują u jednego pacjenta i w ten sposób są w stanie zawęzić swoje poszukiwania jakiejś jednostki chorobowej, no o ile się da, do jednej konkretnej. Więc jeżeli na przykład pacjent jednocześnie kaszle, ma gorączkę, ma przyspieszony odczyn biernackiego, ma jeszcze tam zestaw innych objawów i przy okazji w badaniu osłuchowym jego oddech świszczy w jakiś konkretny sposób, no to lekarz może stwierdzić, że pacjent cierpi na gruźlicę i wtedy może wysłać takiego pacjenta na jakieś bardzo specjalistyczne, już w tamtych czasach niezwykle egzotyczne badanie mikrobiologiczne w celu stwierdzenia, czy faktycznie u pacjenta znajdują się prątki Kocha powodujące gruźlicę, czy też nie. Więc taka jest raczej ścieżka rozumowania i takie, w tym celu właśnie to badanie zostało w tamtych czasach stworzone.
Poza tym, że Biernacki odkrył tę metodę, to dowiedziałem się też ostatnio, że był twórcą pierwszego polskiego podręcznika hematologii. Nie wiem, czy zetknąłeś się kiedyś z tym podręcznikiem?
Nie, ale myślę, że to jest świetna informacja dla nas i dla naszych słuchaczy. Ja jestem przekonany, że wykopię skądś tę książkę i jak ją przekopię, to wtedy podzielimy się jakimiś smaczkami z naszymi słuchaczami. Myślę, że to może być cudowna rzecz.
Tak, ja w ogóle myślę, że kiedyś musimy zrobić taki odcinek The Best of dawne publikacje naukowe.
Tak, myślę, że to jest po prostu kopalnia złota i tam można znaleźć wiele, no tak ciekawych, tak wzruszających rzeczy, że dla konesera prawdziwa uczta.
Tak jak pamiętam, że w jednym z pierwszych odcinków pierwszego sezonu, nie wiem czy to nie był pierwszy, czy drugi odcinek, rozmawialiśmy o pierwszych lodówkach na przykład.
Tak, o metodach badań zimna, oczywiście, że tak. Badania nad zimnem w XVII wieku prowadzone, to też jest uczta dla konesera.
Mikołaj, po tym co mi opowiedziałeś, naszła mnie taka myśl, zacząłem się zastanawiać nad tym, czy wiadomo dlaczego te krwinki opadają z jakąś konkretną prędkością, no bo rozumiem, że jesteśmy w stanie wyciągnąć, to znaczy zauważyć w tej probówce, zauważyć w tej fiolce na przykład, że jakiś stan zapalny jest, ale generalnie dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jesteśmy go w stanie zaobserwować właśnie poprzez tak proste badanie?
No więc to jest w ogóle ciekawe pytanie samo w sobie, dlatego że do dzisiaj nie mamy jakiejś wyjątkowo wyczerpującej wiedzy na ten temat. I wynika to z tego, że to opadanie krwinek jest zjawiskiem, które się nie toczy w ciele. To znaczy w naszym organizmie nie dzieje się nigdy tak, że krwinki opadają. W związku z tym to nie jest mierzenie jakiegoś takiego fizjologicznego parametru. Nie wiem czy jasno to tłumaczę, ale jeżeli mierzymy ciśnienie pacjentowi na przykład, no to mierzymy jakiś konkretny parametr fizjologiczny, który się toczy w ciele zawsze u każdego. Zawsze ktoś ma jakieś ciśnienie. Natomiast tempo opadania krwinek to jest coś, co się toczy w probówce, więc mierzymy taką średnią bardzo wielu różnych procesów fizjologicznych, które się w tej probówce toczą jednocześnie. Wiemy, że kiedy krew zostanie pobrana z ciała pacjenta i umieszczona w probówce, odpowiednie białka, które znajdują się we krwi i odpowiadają za krzepnięcie, sklejają ze sobą krwinki. Tych białek jest bardzo, bardzo wiele i wydaje nam się, że znamy wszystkie, dlatego że od dawna żadne nowe nie zostało odkryte, ale tu też nauka może nas zaskoczyć zawsze. One po prostu oblepiają te krwinki i sprawiają, że one się ze sobą przyklejają, jedna krwinka do drugiej. W postaci takich konglomeratów te krwinki spadają na dno probówki i po prostu w zależności od tego, jak wiele jest tych białek sklejających, no to te konglomeraty będą większe albo mniejsze, więc większe spadają
i tym samym
szybciej.
Będą opadać szybciej lub wolniej.
Dokładnie, więc większe spadają szybciej, a mniejsze spadają wolniej, więc to, co tak naprawdę jest mierzone przez odczyn Biernackiego, to jest sumaryczna ilość białek zdolnych do sklejania erytrocytów zawarta we krwi. To jest takie badanie, które mierzy bardzo wiele rzeczy naraz.
Nie przypuszczałem, że to można wytłumaczyć w tak kilku słowach, w tak prosty sposób. To znaczy myślałem, że to zachodzi jakaś, wiesz, potężna, nie do ogarnięcia, jakiś potężny, nie do ogarnięcia proces, a tu...
Znaczy, gdybyśmy chcieli tutaj zanurkować w jakieś bardziej szczegółowe arkana tego zjawiska, no to pewnie byśmy do jutra nie wstali snad tych mikrofonów, ale oczywiście nie będziemy tego robić.
Nie, oszczędźmy to naszym słuchaczom i naszym słuchaczkom, natomiast ja
i mnie,
jeszcze ciebie
i mnie,
jedno
przede wszystkim mnie.
O, już bez przesady. Tobie to wiesz. Powiedz mi, Mikołaj, bo tak, Edmund Biernacki jest pierwszym naukowcem, o którym rozmawiamy w tym sezonie, który nie został uhonorowany Nagrodą Nobla, co nie zmienia faktu, że jestem przekonany, że skoro postanowiliśmy o nim dziś porozmawiać, no to, że jego badania nie tylko były rewolucyjne dla ówczesnych czasów, ale te badania, myślę, że przydawały się przez kolejne lata, dziesiątki lat, setki to jeszcze trudno powiedzieć, ale przez kolejne dziesiątki lat naukowcom, medycynie, nauce. Jak się przydawały te badania? Do czego się mogły przydawać? w kolejnych, wiesz, etapach odkrywania arkanów medycyny i nauk innych.
No oczywiście odczyn Biernackiego jest badaniem, które jest wykonywane do dzisiaj w bardzo specyficznych sytuacjach, tak jak już wspominałeś. Natomiast ze względu na to, że odczyn Biernackiego mierzył tak naprawdę bardzo wiele różnych czynników, no to został w dużej mierze wyparty przez tanie, szybkie i proste metody analizy właśnie poszczególnych tych czynników, które się na odczyn Biernackiego składają. Więc zamiast obserwować, jak szybko spadają, jak szybko opadają w probówce krwinki, no to możemy po prostu zbadać stężenie wszystkich tych białek, które odpowiadają za tempo tego opadania. To są badania laboratoryjne, diagnostyczne, które są dzisiaj wykonywane rutynowo. Każde takie badanie kosztuje pewnie kilkanaście, dwadzieścia kilka złotych, więc nie ma żadnego problemu, żeby lekarz podejrzewający u pacjenta jakąś chorobę zlecił po prostu wykonanie badań bardziej szczegółowych, które dają bardziej precyzyjną odpowiedź na stawiane pytanie kliniczne. Więc odczyn Biernackiego jest badaniem, które, no mimo tego, że cały czas się je wykonuje, to jest badaniem odchodzącym powoli w niepamięć. Z jednej strony jest to tak nostalgicznie przykra wiadomość, bo jednak jest bardzo eleganckie. Ja bardzo lubię odczyn Biernackiego jako taką technikę badawczą. No ale z drugiej strony to jest dobra wiadomość, bo to świadczy o tym, że medycyna się rozwija, że idzie z duchem czasu i że pacjenci mogą liczyć na coraz to wyższy standard opieki i diagnozy. Przypomniała mi się teraz taka anegdota, która już ma przynajmniej z 15 lat, z wykładu, który odbywał się kiedyś na jednej z polskich uczelni medycznych. Był to wykład z biochemii klinicznej. I tam pan profesor powiedział do swoich studentów: słuchajcie państwo, jeżeli kiedyś będziecie lekarzami i dostaniecie z laboratorium wynik odczynu Biernackiego, to najważniejsza informacja, która z tego wyniku płynie, jest taka, że laboratorium jest czynne.
Okej.
Więc podejście klinicystów się zmienia. Miejmy nadzieję, że na lepsze.
No ale słuchaj, skoro można tym badaniem, dzięki temu badaniu przynajmniej dowiedzieć, że laboratorium działa, to znaczy, że to badanie wciąż jest przydatne.
W jakimś celu na pewno tak, tak.
Za odkrycie czegoś, co teraz nazywamy odczynem Biernackiego, Biernacki został uhonorowany tytułem, został uhonorowany habilitacją i tytułem profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Lwowskim, gdzie zresztą spędził ostatnie lata swojego życia wykładając medycynę.
Profesor Biernacki żył też dość krótko, z tego co pamiętam, prawda?
Tak, profesor Biernacki żył 45 lat, więc żył krótko, natomiast jego śmierć była niespodziewana, ponieważ pokonał go tętniak serca.
Fatalna informacja, czyli bardzo krótkie, ale zarazem bardzo owocne życie, jak to często w nauce bywa.
Tak samo krótkie i tak samo owocne są odcinki Biokastu, moi drodzy. Po tej stronie mikrofonu Jasiek Malinowski.
A po tej stronie mikrofonu Mikołaj Cup.
Jak będziecie mieli jeszcze chwilkę, to po dzisiejszym programie koniecznie rzućcie okiem na naszą stronę na Facebooku. Tam nazywamy się Biocentrum Edukacji Naukowej. Poza tym wejdźcie też na naszą stronę internetową www.biocen.edu.pl. Dużo tych kropek. A w ogóle, jeżeli będziecie chcieli się podzielić podcastem, ale wasi znajomi będą próbowali się od tego migać, to powiedzcie im: haha, nieprawda, że nie możecie tego posłuchać, bo nie korzystacie z takiego i takiego serwisu streamingowego, bo generalnie jesteśmy na wszystkich dostępnych już teraz niemalże w Polsce. No i linki możecie znaleźć na stronie www.biocast.edu.pl. Takie szaleństwa się dzieją.
A jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o świecie biologii i świecie medycyny, to pamiętajcie o tym, że Biocentrum Edukacji Naukowej prowadzi również zajęcia, zarówno online, jak i stacjonarne, do których mamy nadzieję w końcu kiedyś wrócić. I tam mamy okazję porozmawiać dłużej i w większych szczegółach o zjawiskach, o których macie okazję w takim telegraficznym skrócie słuchać również w naszych podcastach.
Jest, i znów powiem, jedną z moich ulubionych kwestii jest dokładnie tak, jak mówi wam Mikołaj. Usłyszymy
inaczej
się...
być nie może.
Nie może być, absolutnie. Usłyszymy się już niebawem, a na ten czas żegnamy się z wami i przypominamy, żebyście uważali na siebie i na wszystkich dookoła, nosili maski, dezynfekowali rączki i robili rzeczy tak, żebyście mogli dotrwać spokojnie w pełnym zdrowiu do czasów, kiedy uda nam się wszystkim zaszczepić.
Tym samym żegnamy się z wami i z niecierpliwością wyczekujemy naszego najbliższego, następnego spotkania. Mam nadzieję, że równie ciekawego, albo bardziej ciekawego.
Po drugiej stronie mikrofonu mówił Mikołaj Cup.
A po drugiej stronie mikrofonu mówił Jasiek Malinowski.
Do usłyszenia.
Pa, pa.